Słuchacie podcastu Małpowiedziane. Witamy w najnowszym odcinku podcastu Małpowiedziane. Z Szanghaju mówią do Was wasi prowadzący Nadia Urban,
Piotr Sochoń
i Weronika Truszczyńska.
Bardzo dziękujemy patronom imiennym tego podcastu. Są to Konrad, Marcin i Marek. Dziękujemy wszystkim patronom, którzy wspierają nas na Patronite. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona osób, dzięki którym ten projekt może być dalej realizowany, możemy nagrywać te podcasty. Jeżeli chcecie dołączyć też do naszej społeczności na Discordzie, to zapraszamy na adres patronite.pl/małopowiedziane. Link znajdziecie też w opisie tego odcinka, nieważne na jakiej platformie go słuchacie.
A jeżeli chcecie się z nami skontaktować, to możecie do nas napisać na kontakt@małpowiedziane.pl.
Jak się dzisiaj czujecie? Czy jesteście wypoczęci, czy może zmęczeni?
No właśnie, moglibyśmy być wypoczęci, bo teoretycznie wróciliśmy z urlopu, ale jesteśmy zmęczeni, bo wróciliśmy prosto w 6-dniowy tydzień pracy. Jeżeli nie wiecie, to w Chinach jest taka praktyka, że zamienia się dni pracujące po to, żeby mieć dłużej wolne i tak jak teraz było właśnie święto Qingmingjie, czyli to tam tak zwane święto zamiatania grobów, no to żeby był dodatkowy dzień wolny, została zamieniona sobota z piątkiem, nieważne. W każdym razie kończy się to tak, że potem trzeba pracować 6 dni pod rząd i czeka nas to znowu w maju, bo na weekend majowy będzie nie jeden, a 2 dni zamienione, więc będą 2 6-dniowe tygodnie pracy.
Czasami są nawet 7-dniowe.
Zdarza się. No dodatkowo my akurat na ten okres tego krótkiego urlopu wyjechaliśmy do Chongqing, czyli miasta znanego też jako miasto góra, więc tam
dokładnie
trzeba
tak
trochę wchodzić pod górę, czasem z górki, ale być może obiło wam się to miasto o uszy, bo zazwyczaj jeżeli wejdziecie w rankingi największych miast na świecie, no to Chongqing jest pierwsze. To jest trochę bardziej złożone w tym przypadku.
To jest oszustwo.
Ale muszę przyznać, że miasto robi gigantyczne wrażenie.
Jest niesamowite.
Też jeżeli chodzi o swoją skalę. Może kiedyś zrobimy taki odcinek rozmawiając o chińskich miastach. Też taki planowaliśmy. Nie jestem rozczarowany, tak powiem. I w ogóle wydaje mi się, że
fascynujące miasto.
Pod pewnymi względami, no architektury, przyrody, właśnie topografii, jedzenia. Jeżeli chodzi o kulturę jedzenia, to wydaje mi się, że nie wiem, czy jest takie drugie miasto na świecie. Czasami słyszę o tym, że no dobre chińskie jedzenie gdzieś tam jest w Tajpej, w Singapurze i tak dalej, w
Hongkongu.
Wiadomo,
wszędzie poza Chinami.
Wszędzie poza Chinami, ale naprawdę byłem w tych wszystkich miejscach, one nie umywają się nawet do Chongqing.
Nie, ta scena kulinarna w Chongqing, jeżeli chodzi o uliczne jedzenie, o mnogość restauracji, o różnorodność jedzenia, które jest tam dostępne, no jest to coś niesamowitego. Ja kocham jeść, więc byłam naprawdę zachwycona. No i ogólnie nam się bardzo podobało w Chongqing, więc
niesamowita
myślę,
też
że
natura,
jeszcze
okalająca miasto. No generalnie, jeżeli planujecie podróż do Chin, wiem, że Chongqing nie jest takim oczywistym punktem zazwyczaj na planie tych wycieczek.
Jest daleko,
ale jest dosyć daleko, ale generalnie
zamieńcie Xi'an na Chongqing.
W ogóle zamieniłbym te stałe kierunki takie wschodnio-północne, zamieniłbym po prostu na południowy zachód, jak to się mówi w Chinach.
To są najfajniejsze Chiny.
Czy patrząc
Chiny
na mapę, południe tak naprawdę, czyli właśnie te okolice Sichuanu, Chongqing, Yunnan, Guizhou.
Tak. Najfajniejsze
Myślę,
miejsca.
Że to są najciekawsze miejsca do podróżowania.
Ale no, dlaczego Weronika pytała się nas o zmęczenie?
No właśnie, bo ja oprócz tego, że odpoczywaliśmy, miałem też okazję wrócić jeszcze, dokończyć serial Problem Trzech Ciał. Skończyliśmy go na Netflixie, ale też właśnie chciałem zerknąć jeszcze raz na ten serial chiński, bo już oglądaliśmy go jakiś czas temu. I muszę uderzyć się też w pierś, bo powiedziałem, że tam nie ma sceny liczenia kręgów drzewa i tam krytyki jednego zdrwali, a jest. Jakoś ja wyparłem ją z pamięci zupełnie, ale jest mi trochę głupio z tego powodu. Natomiast usprawiedliwiając sam siebie, domyślam się, czemu to się stało, bo generalnie oglądając ten odcinek, ten fragment serialu chińskiego raz jeszcze, naprawdę utwierdziłem się w przekonaniu, że ta kwestia właśnie masowego niszczenia przyrody jest tam potraktowana bardzo delikatnie i tej właśnie gigantycznej skali wycinki lasu nie widać tak wyraźnie, no inaczej oczywiście niż w książce czy w serialu Netflixa. I kiedy Liu Cixin publikował książkę, to kwestia ochrony przyrody w ogóle w tamtym okresie, ona wchodziła na agendę politycznych problemów w Chinach, powstawały NGOsy, to o tym kiedyś wspominaliśmy w odrębnym odcinku, ale z drugiej strony teraz w ogóle odbiór i interpretacja całej tej serii, no wraz z kolejnymi dwoma książkami, są takie, że ludzie zbyt mocno pochłonięci ochroną środowiska, przyrody, ludzie ogarnięci jakimiś wątpliwościami towarzyszącymi rozwojowi technologii, oni są tak naprawdę ostatecznie dla ludzkości niebezpieczni. I same komentarze zresztą Liu Cixina odnośnie chociażby wydatków na transformację energetyczną też pozostawiają pewne wątpliwości, bo on mówił na przykład, że zwróci uwagę, że w budżecie jest tak dużo środków przeznaczonych na ten cel, a jednocześnie mało, relatywnie mało pieniędzy jest przeznaczonych na programy kosmiczne w Chinach. Więc to jest takie niejednoznaczne. A ciężko powiedzieć, że naprawdę ten akurat program kosmiczny chiński jest niedofinansowany.
No.
Natomiast to są takie niejednoznaczne, jednak bym powiedział, że niepoważne sugestie w stylu Maska trochę, że no należy generalnie pracować na tym, żeby się stąd zwijać. Już nie ma co dbać o tę planetę, tak, tylko szukać innego miejsca.
Przecież napisał w książce, powinniśmy się skontaktować z jakąś obcą cywilizacją, tak. Przyjadą i nas zniszczą. chyba tak.
I to też generalnie koreluje z czymś, o czym tylko napomknąłem w tym ostatnim odcinku, czyli o tym, jakie środowiska są przychylne w Chinach takiej technoutopijnej wizji, gdzie właśnie ten rozwój technologii nie uznaje żadnych kompromisów. W Chinach takim środowiskiem ideologicznym jest taka partia Gongyedang, czyli partia, dosłownie partia industrialna, która oczywiście nie jest żadną partią w formalnym tego słowa znaczeniu, jakbyście mogli pomyśleć. Mówiliśmy o tym, jakie partie istnieją w Chinach, ale to jest takie środowisko intelektualne, jakoś spójne ideologicznie. I oni są właśnie zwolennikami takiego silnego, scentralizowanego państwa, które wspiera rozwój technologii, przemysłu, produkcji, nie zaprzątając się sobie za bardzo z głowy takimi no, etycznymi, moralnymi wymiarami tego postępu. I są ludzie właśnie klasyfikujący takie środowiska, jak i nawet samego Liu Cixina jako technofaszystę wręcz. Ale no, nie zmienia to faktu, że w Chinach kwestia pchnięcia rozwoju technologicznego kraju to nie są tylko mrzonki jakiejś grupy kanapowych intelektualistów. To jest mainstream i główne obecnie założenie administracji Xi Jinpinga. Ten plan wymaga dużej dyscypliny, nakładów na edukację, wyrzeczeń dla pewnych środowisk, które odgrywały dużą rolę w kręgach biznesowych i politycznych w ubiegłych dekadach. No, później oczywiście to wymaga chęci ze strony ludzi do świadomej konsumpcji tych już zaawansowanych technologicznie dóbr wytwarzanych w Chinach. Natomiast przy tak ambitnym planie przeformułowania modelu rozwoju może pojawiać się nieraz dosyć prozaiczna kwestia i wątpliwość. Czy Chiny mają energię, żeby ten plan udźwignąć? Czy przypadkiem właśnie chińscy pracownicy, czy uczniowie, ich rodzice nie są zwyczajnie zbyt zestresowani, zmęczeni? I o tym sobie właśnie dzisiaj porozmawiamy. Ale chciałem najpierw tylko zacząć od elementu, który wydaje mi się takim istotnym mianownikiem dla problemu zmęczenia Chińczyków, a mianowicie tego, jak trudne do udźwignięcia są te aspiracje klasy średniej, trudne do udźwignięcia finansowego oczywiście, no przede wszystkim zakup nieruchomości. Mówiliśmy o tym niejednokrotnie, ale chciałem osadzić to nieco w takim strukturalnym kontekście, no bo też i o zmianę właśnie tej struktury, zmianę, korektę modelu gospodarczego w Chinach też tutaj chodzi, więc jeśli spojrzymy sobie na dane dotyczące długu gospodarstw domowych w Chinach, w stosunku do PKB, no to może wydawać się, że nie jest wcale tak źle. Znaczy, jest źle, ale może nie jest tragicznie, tak to ujmijmy. Jeśli wejdziemy sobie na przykład na stronę Międzynarodowego Funduszu Walutowego, tam jest taka mapka, na której jest zwizualizowany poziom zadłużenia gospodarstw domowych i tam terytoria krajów będą się wyświetlały w różnych kolorach, w zależności właśnie od stanu zadłużenia w stosunku do PKB kraju. No i w Chinach jest to 62%. Te dane też pochodzą z 2022 roku. Dzisiaj jest to już kilka punktów procentowych więcej. Też to pokazuje pewną dynamikę zadłużania się gospodarstw domowych w Chinach, ale to jest wciąż mniej w porównaniu do Japonii, Korei, Australii, Kanady czy USA, chociaż oczywiście więcej niż w krajach rozwijających się, ale jeśli zestawimy go już z dochodem rozporządzalnym tych gospodarstw domowych, tym ile faktycznie one mają pieniędzy, no to w zależności od wyliczeń możemy dojść do wartości dużo wyższych niż te z tych najbardziej zadłużonych państw rozwiniętych. I co jest głównym elementem tego zadłużenia? No oczywiście ponad połowa to właśnie kredyty mieszkaniowe. Mhm. Może się wydawać no nie tak źle, jeżeli to jest nieco ponad połowa, ale jeśli wyjmiemy z tej grupy mieszkańców wsi, a zostawimy tylko mieszkańców miast, no to mówimy już o 3/4 poziomu zadłużenia, które jest związane z nieruchomością, ale te dane dalej mogą być niepełne, bo w Chinach często ludzie biorą kredyty konsumpcyjne po to, żeby zebrać na wkład własny. Do tego te dane nie uwzględniają różnych nieformalnych pożyczek. No, oczywiście w Chinach te mieszkania są bardzo drogie relatywnie do poziomu dochodu, więc one wymagają takiej kumulacji kapitału z różnych...
Tak, no tutaj w Chinach to jest normalne, że ludzie się zapożyczają u znajomych i u rodziny na wkład własny tylko, tak? Tak. A potem jeszcze muszą wziąć kredyt w banku na mieszkanie.
Bo ten wkład własny tutaj jest wysoki, około 30%. No inaczej na przykład, jeżeli chcielibyśmy jakoś tam zestawiać z tym kryzysem 2008 roku w Stanach, nam często w ogóle wkładu własnego nie trzeba było, żeby brać kredyt. Ale to też właśnie nie ma sensu za bardzo tych dwóch rzeczy zestawiać, no bo w tych dwóch wydarzeń, tego co ma miejsce teraz w Chinach z tym, co działo się w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie, no bo też w Chinach oprócz tej kwestii wkładów własnych też nie mamy takiego jak w USA rynku różnych produktów finansowych, które są splecione z kredytami nieruchomościowymi, no tych rynku derywatów i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że mówimy o dużym problemie, problemie nierówności, który też oczywiście jest przez władzę identyfikowany. Jednocześnie ta władza, administracja Xi dostrzega też inny problem, no, mianowicie problem nieefektywności alokacji kapitału, chociaż niekoniecznie rozumianej w taki sposób, by w ogóle dochód Chińczyków był wyższy. No i tutaj właśnie wracam do tej kwestii poruszonej przeze mnie wcześniej, czyli nastawienia na innowacje i dokonywanie przełomów technologicznych, bo te pieniądze, które wędrowały wcześniej do sektora nieruchomości, sektora budowlanego, one no już zaczynają trafiać do sektora produkcji technologicznej i to jest widoczne w danych dotyczących kredytów udzielanych przez banki. Ale oczywiście w Chinach coraz powszechniejszy jest ten głos tego, że ludzie nie zarabiają wystarczająco dużo. To myślę, że
no, nawet jest to prawda.
To jest prawda i też, ale poza jakimiś komentarzami ekonomistów zajmujących się Chinami gdzieś w zachodnich mediach, to jest po prostu rzecz, o której możemy przeczytać no, na chińskich mediach społecznościowych. Możemy usłyszeć to od Chińczyków.
Tak, nawet jak wejdziemy na jakieś zachodnie social media, to tam czasami pojawiają się komentarze po chińsku jakichś osób, które no, przebiły się przez ten mur i gdzieś szukają treści o Chinach za granicą i na przykład mamy jakiegoś, nie wiem, vloga podróżniczego z Chin, gdzie jakiś obcokrajowiec chwali Chiny, a ja na przykład zjeżdżam na dół w komentarze i widzę tam komentarz napisany po chińsku, no a ja zarabiam 2000 yuan.
No właśnie. No to czemu wciąż utrzymywany jest ten system gospodarczy, który nie pozwala Chińczykom zarabiać więcej, no w takim cudzysłowie powiedzmy. To jest wielki temat. Można powiedzieć tutaj o gigantycznym skrzywieniu oczywiście tego chińskiego systemu w kierunku produkcji. To objawia się też nawet w tym, jak wygląda system podatkowy w Chinach, o czym mówiliśmy kiedyś, no, czyli opierający się przede wszystkim na wpływach z takich podatków jak VAT, z podatku od osób prawnych, w mniejszym stopniu na podatku od osób fizycznych. Ale myślę, że jednak w tym kontekście właśnie zmian w polityce gospodarczej, które mają miejsce, mogę powiedzieć tak, że obecnie ludzie, którzy muszą wydawać dużo na mieszkanie, czy to na zebranie właśnie tego wkładu, czy dalej na spłatę kredytu, no oni wydają się rzeczy mniej na konsumpcję, tak? To jest oczywiste. Więc to przekłucie bańki mieszkaniowej w Chinach, obniżenie ich cen, ono ma uwolnić oszczędności Chińczyków, tak? Sprawić, że dalej te oszczędności, to jest zamierzenie władz, one mają powędrować w idealnym scenariuszu na zakup tych produktów wysokotechnologicznych produkowanych przez chińskie firmy, bo w tych właśnie sektorach Chińczycy mają przodować, ale rząd wciąż ma ograniczone zaufanie do konsumentów, do Chińczyków tak naprawdę, uważając, że oni będą wydawać pieniądze na usługi lub innego typu produkty, co sprawi, że ten kapitał będzie wędrował w mniej produktywne, umożliwiające mniejszy wzrost sektory gospodarki. Dlatego też rząd czuje się lepiej, no samemu decydując, w jakie sektory ten kapitał ma iść. I no to widać w ogóle w tej perspektywie, jak trudną decyzją, jak bardzo dotykającą esencji władzy i systemu politycznego Chin jest ta decyzja o przesunięciu środka ciężkości w alokacji kapitału właśnie z państwa na konsumentów. No i oczywiście ta zmiana kierunku zbudowania nieruchomości, infrastruktury w technologii, ona nie jest zupełnie nowa. Pamiętam, że już nawet o tym wspominaliśmy w odcinku poświęconym Evergrande, a to było 2,5 roku temu chyba. Ogromne środki, które będą płynąć na rozwój technologii, one sprawią, że ta technologia oczywiście będzie wiele tańsza, będzie wypychana na eksport. To, czy w obecnym klimacie polityki międzynarodowej, tych próbach przeorientowania w krajach rozwiniętych do odbudowania własnych łańcuchów produkcji, czy te kraje rozwinięte przywitają te dobra chińskie z otwartymi rękami, no, można się nad tym zastanawiać. Dlatego taką no właśnie silniejszą nogą mającą zapewnić stabilność, no ma być jednak rynek wewnętrzny i konsumowanie tych nowych technologii przez Chińczyków. Konsumowanie za pieniądze, których no oni właśnie w założeniu nie będą musieli wydawać na drogie nieruchomości. Więc w takim idealnym scenariuszu rząd po prostu tak wychowa tych obywateli, że ukształtuje ich nawyki konsumpcyjne, że oni po prostu będą konsumować te zaawansowane produkty technologiczne, które Chiny będą wytwarzały i to tak będzie możliwe przesunięcie tego balansu.
W jakim stopniu ja to widzę? No jeszcze rzeczywiście, o tym też mówiliśmy już wiele razy, że rzeczywiście osoby w wieku 30-40 plus to są osoby, które chętniej sięgają po dobra zagraniczne, mhm. ale już młode osoby, tak, osoby w wieku około 20 lat, rzeczywiście widzą te produkty krajowe, takie właśnie jak na przykład samochody, jak telefony komórkowe, jako rzeczy zaawansowane technologicznie, które mogą z powodzeniem konkurować, no właśnie na przykład Huawei może konkurować z Apple, a krajowe marki produkujące samochody elektryczne mogą na przykład konkurować z Teslą. Po czym 40-latkowie wydaje mi się, że jednak zdecydowanie wybiorą Teslę.
Tak. Natomiast też jest problemem to, że nawet z tymi elektrykami było tak, że widać było, że jednak państwo musiało mocno zachęcać obywateli do tego, żeby oni kupowali te samochody. To wcale nie było tak, że ci Chińczycy mieli masę pieniędzy, mimo że samochód jest jedną z tych ważnych rzeczy do kupienia przed ślubem, oczywiście nie tak ważną jak nieruchomość, ale warto ten samochód mieć, ale jednak no, była potrzebna stymulacja ze strony państwa. Ale generalnie problemem w tym, o czym mówimy, jest to, że na ten moment no Chińczycy nie rzucają się wcale w ten wir konsumpcji. I no w ogóle ta kwestia przesunięcia tego ciężaru właśnie gospodarczego jest tak bardzo złożona i tak istotna dla Chin, bo ona dotyczy tak naprawdę samego fundamentu ekonomicznego, na jakiej w ogóle są zbudowane relacje tego rządu lokalnego i rządu centralnego, czyli kwestii sprzedaży praw do ziemi i zachowywania wpływów z niej, które są pokłosiem tych reform budżetowych 1994 roku, o czym wspominaliśmy, są pokłosiem gigantycznego pakietu środków stymulacji gospodarki uruchomionych w 2008 roku, żeby wtedy przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu w USA, jego konsekwencjom. No te pieniądze nakręcały wtedy tę nieruchomościową bonanzę, ale to też jest system, który doprowadził do powstania lokalnych wehikułów finansowych, których może opowiemy niedługo. One pozwalały lokalnym rządom na zadłużanie się dzięki użyciu gruntów jako zabezpieczenia. Zadłużeniu w ogóle bardzo często w bankach zakładanych przez sam ten rząd lokalny, więc rząd jest inwestorem i bankiem i tak naprawdę no, nie było limitów dla tego systemu, więc te wehikuły stały się źródłem coraz większego problemu z zadłużeniem, ale jednocześnie one są bardzo użytecznym narzędziem w realizacji bardzo różnych programów gospodarczych Pekinu i rozmontowanie ich będzie bardzo trudne. Jest bardzo trudne, bo takie próby już są tak naprawdę dokonywane od kilku lat, więc to jest głęboko polityczny proces, to przeformułowanie tego modelu. Ale to też jest proces, który ma doprowadzić właśnie do spadku cen nieruchomości, które były pompowane właśnie przez to, że rządy lokalne zbudowały cały system budżetów lokalnych w oparciu o sprzedaż gruntów pod te inwestycje mieszkaniowe. No ale ta zmiana generalnie nie będzie łatwa, bo nie będzie łatwo wielu rządom lokalnym zaadoptować się do tych nowych wymogów, tego, żeby one tak naprawdę postawiły na innowacyjność, bo czy naprawdę te wszystkie rządy lokalne będą w stanie tak łatwo się przeorientować po prostu zbudowania mieszkań, infrastruktury na stymulowanie gospodarki zaawansowanej technologicznie?
Też na pewno teraz nie jest na to najlepszy czas.
No generalnie jednak Chiny są bardzo mocno przywiązane też do systemu, w którym wszystko jest takie możliwe do skwantyfikowania, zmierzenia. To było łatwe przy takich inwestycjach. A teraz, no jeżeli na przykład te innowacje będziemy mierzyli tak jak do tej pory, liczbą patentów, jakie mają chińskie firmy, no to daleko nie zajdziemy. Ja nie mówię, że wszystkie z tych patentów chińskich firm są nic nie warte, ale jednak masa z nich jest bezwartościowa tak naprawdę i tworzy tylko wrażenie innowacyjności w Chinach. Więc to, że ten model będzie w ogóle ciężki do podchwycenia przez rządy lokalne i to pomimo właśnie dużej centralizacji, silnej ręki rządu, o której się mówi, widać, że te rządy lokalne będą próbowały stawiać jakiś opór. To widać w reakcjach na tę nową politykę. Na przykład słyszy się o tym, że lokalni urzędnicy mówią, że oni nie rozumieją, co mają zrobić, że nie rozumieją, czego się od nich teraz wymaga. Ostatnio, szczególnie po ostatniej sesji Narodowego Kongresu Ludowego, o której wspominaliśmy, promowane jest właśnie takie hasło Xinzhi Sheng Chanli, czyli tych sił produkcyjnych nowej jakości, tak tłumacząc dosłownie. I to jest taki kolejny slogan właśnie obudowujący tę zmianę, która ma miejsce, ale dało się na przykład przeczytać, że jest problem ze zrozumieniem go przez niektórych urzędników, przez jakieś kadry partyjne, lokalne. I powiem tak, ja nie wchodzę w detale dotyczące kompetencji tych ludzi, ale ta sytuacja zwraca uwagę na jedno. Jeśli rządy lokalne nie chcą jakichś zmian, to będą po prostu opieszałe, będą ślamazarne, będą takim, nie wiem, takim włoskim strajkiem trochę sabotowały pewne zmiany, które po prostu nie są im na rękę, bo oczywiście właśnie kontrastując to z tymi lokalnymi wehikułami finansowymi, kiedy rząd centralny dawał im możliwość korzystania z nich i dał możliwość tworzenia całego tego systemu finansowego opartego na wysokich cenach ziemi, no to zaskakująco wtedy nikt nie miał problemów ze zrozumieniem, o co chodzi. Więc wspominam o tych wszystkich zjawiskach, bo właśnie z jednej strony widać, że pewien model gospodarczy też się zużył i zmęczył, jeżeli trzymamy się właśnie tej nomenklatury, a to są tematy tego odcinka. Ale z drugiej strony to zużycie modelu gospodarczego wpływa na ogólny nastrój w Chinach, który jest widocznie mniej optymistyczny. Oczywiście ja nie chcę uderzać w takie defetystyczne tony, mówić o upadku Chin, nie wyciągajmy tak daleko idących wniosków. Chodzi mi bardziej o pewną, powiedzmy, plastyczność społeczeństwa i patrzenie często na chińskie społeczeństwo, mówię z perspektywy zagranicy, patrzenie na to chińskie społeczeństwo jako takie bezgranicznie adaptujące się do każdych wymogów i oczekiwań. Tak, że ci Chińczycy to tam czy to im zmienią politykę, oni tam momentalnie się do tego zaadaptują.
To jest taka orientalizacja trochę.
Trochę tak. No właśnie, bo przyczyną, dla którego chcieliśmy poruszyć ten temat, jest to, jak dużo słyszymy o stresie związanym z pracą, o stresie związanym ze szkołą, o stresie związanym z wychowywaniem dzieci, o stresie związanym z COVID-em, o stresie związanym z długiem, o stresie i zmęczeniu, które są po prostu coraz bardziej widoczne w Chinach. No to może pójdźmy tak chronologią wieku, zacznijmy od stresu dotykającego tych najmłodszych uczniów.
Dzieci, gdzie są w Chinach wszystkie dzieci? Ostatnio dzieci się pojawiły na zewnątrz, były święta, więc mogliśmy zobaczyć dzieci na ulicach, bo normalnie dzieci na ulicach nie ma. Chiny są krajem, którym nie ma dzieci, bo ich po prostu nie widać.
To znaczy tak, no jeszcze takie kilkuletnie dzieci to może zobaczymy, ale już takie, które mają więcej niż 10-11 lat, to naprawdę ze świecą takich szukać. Oni dopiero powracają do społeczeństwa, jak mają już 25 lat plus. No dobrze, więc może zacznijmy od tego, żeby powiedzieć o tym, ile chińscy uczniowie spędzają czasu w szkole. No i gdybym wam tam powiedziała, że średnio w szkole jest 8 lekcji dziennie, no to byście pomyśleli pewnie, że no w sumie nie najgorzej. No, nie różni się to tak bardzo od tego, ile my czasu spędzaliśmy w szkole, prawda? No ale jak się przyjrzymy takiemu rozkładowi zajęć trochę bliżej, no to okazuje się jednak, że jest bardzo dużo ukrytych takich dodatkowych godzin, które również spędzane są na nauce. Zacznijmy od tego, i w ogóle to jest śmieszne, że nie wiem, czy jest jakikolwiek inny sektor w tym momencie, poza edukacją, gdzie w ostatnim czasie wyszło tak dużo dyrektyw, praw, rozporządzeń, które są tak ignorowane i każdy wie o tym, że one są ignorowane, ale jednak cały czas tak duża jest presja i oczekiwanie społeczne, żeby robić pewne rzeczy, że to się dzieje.
Nie jest to jedyny sektor, ale tak.
Porozmawiajmy może o gimnazjum, dlatego że też wydaje mi się, że jak rozmawia się o tej presji w edukacji, to bardzo często skupia się na tej presji związanej z Gaokao, tym egzaminem takim maturalnym chińskim, ale nie zapominajmy o tym, że tak naprawdę nie wszyscy idą do liceum.
Ja mam wrażenie, że coraz częściej ludzie mówią, że Zhongkao jest najważniejszy.
Więc o to
tak,
chodzi.
Zhongkao to nowe Gaokao.
Dokładnie. Teraz tak naprawdę...
Prawdziwi insiderzy chińscy wiedzą, że Zhongkao jest ważniejszy.
Dokładnie. Czyli Zhongkao, czyli ten egzamin, który kończy szkołę gimnazjalną i ten taki obowiązkowy okres edukacji zaczyna się robić coraz bardziej istotne. No i teoretycznie w szkole, w gimnazjum lekcje nie powinny się zaczynać przed godziną 8:00. Co nie zmienia faktu, że zazwyczaj w szkołach już o 7 rano albo o 7:30 organizowane są takie sesje takiego porannego czytania, takiej porannej nauki, gdzie de facto wymaga się od uczniów, żeby oni byli na tych zajęciach i też oczywiście od nauczycieli, żeby byli wcześniej w szkole i żeby takie zajęcia, jakieś takie powtórki prowadzili. Potem od 8 rano mamy normalnie lekcje. No i to już zależy od szkoły, mogą być 3-4 lekcje przed południem, a potem mamy przerwę lunchową. I co jest ciekawe, to w chińskich szkołach te przerwy lunchowe są naprawdę długaśne. One potrafią trwać 1,5 godziny, nawet 2 godziny. No właśnie, tylko chodzi o to, że no przecież nie można tak po prostu tych dzieci puścić w samopas, żeby one sobie tam biegały przez 2 godziny. I tak naprawdę bardzo często w trakcie tej przerwy lunchowej wciska się jeszcze jedną lekcję. Ona może być trochę krótsza, na przykład trwać 30 minut zamiast 40, ale mimo wszystko takie dodatkowe jeszcze sesje nauki są. Więc tu już mamy dwie dodatkowe lekcje, poza tymi 8, o których wspomniałam wcześniej.
Dobrze, żeby nie straszyć osób, które chcą studiować w Chinach, na uniwersytetach nie wciskają tam dodatkowych lekcji, możecie iść kupić sobie coś do jedzenia.
To prawda, na uczelni idziecie tylko na te zajęcia, które się zapiszecie. No i potem oczywiście jest ten właśnie popołudniowy blok, i on zwykle składa się też właśnie z czterech lekcji. I co do zasady, lekcje kończą się około godziny 5:00, ale szkoły, zwłaszcza teraz, po tym jak zlikwidowano ten sektor zajęć pozalekcyjnych, są zobowiązane do tego, żeby oferować uczniom zajęcia pozalekcyjne w placówce. I to zwykle sprowadza się do tego, że po tej godzinie 5:00 jest jeszcze jedna lekcja. I tak naprawdę już tutaj widzimy, że mamy te 8 lekcji plus 3 dodatkowe godziny, które są po prostu wciśnięte tam, poupychane. Także dzieci, powiedzmy, że tak średnio od 7:30 do godziny 17:00-18:00 są w szkole i się uczą. Ale to nie jest koniec. Bo w chińskich szkołach jest również coś takiego, co nazywa się zixi, to są takie zajęcia wieczorne, które są takimi sesjami samodzielnej nauki, jak to zresztą po chińsku się nazywa. I te sesje zwykle trwają od godziny, powiedzmy tam 18:30, 19:00 do godziny 21:00. Czyli bardzo często jest tak, że dzieci kończą te swoje lekcje, zajęcia pozalekcyjne, idą zjeść kolację w szkole, w placówce, a następnie wracają do klasy, gdzie przez kolejne 2-3 godziny odrabiają zadanie domowe. Ja też nie chcę do końca mówić, że to samo w sobie nie ma sensu, bo gdzieś tam uważam, że kwestia tego, że jest miejsce dla uczniów, żeby mogli spokojnie sobie usiąść, zrobić lekcję, że jest zawsze nauczyciel, to też jest kolejna rzecz, prawda? Ci nauczyciele oczywiście pracują dużo dłużej niż nauczyciele w krajach europejskich. Musisz sobie wyobrazić, że ktoś jeszcze jest w szkole o godzinie 8 wieczorem i jeżeli ktoś tam ma problemy z zadaniem domowym z matematyki, to jest nauczyciel, do którego można podejść się zapytać. Ale gdzieś tam uważam, że też nie każdy, wiadomo, jest z takiej rodziny, że jest w stanie dostać, że ma po pierwsze miejsce do tego, żeby się uczyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ma wsparcie, że ma rodzica, który na przykład jest w stanie właśnie pomóc. Więc to w jakimś tam stopniu tworzy pewną bezpieczną przestrzeń do tego, żeby te dzieci mogły się uczyć. No ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o dzieciach, które mają czasem 11-12 lat, więc młodzi ludzie.
No tak, to też można by zahaczyć o te wcześniejsze nasze odcinki, w których dosyć dokładnie omawialiśmy, na czym polega ta reforma podwójnej redukcji, podwójnego cięcia w chińskim sektorze oświaty, przede wszystkim zajęć pozalekcyjnych, gdzie jednym z zamierzeń było właśnie odciążenie dzieci, pozorne, możemy z perspektywy czasu powiedzieć, no bo założenie było takie, żeby zamknąć tak naprawdę, to się stało efektywnie, no po prostu zniknął ten sektor nauki pozaszkolnej. No ale większy ciężar przeniesiono właśnie na te placówki oświatowe główne, no szkoły po prostu, w których dzieci się uczą, co też przy okazji sprawiło, że dużo większy ciężar pracy spadł na tych nauczycieli, tak jak wspominasz. No innym w ogóle elementem tego jest to, że bardzo dużo wykiełkowało różnych szkół online i kursów nauki właśnie tego typu, więc... Czy ten akurat skutek został osiągnięty przez tę politykę podwójnej redukcji? Myślę, że wszyscy możemy mieć wątpliwości.
No tak, ale jednym z założeń tej podwójnej redukcji było to, żeby jednak odciążyć finansowo rodziców.
Też odciążyć finansowo.
Więc, tak, odciążyć finansowo. No i właśnie chodziło o to, żeby szkoły publiczne czy też prywatne, no szkoły, do których dzieci chodzą w dzień, przejęły przynajmniej część tych obowiązków, które wcześniej były pełnione przez... szkoły wieczorowe, te dodatkowo płatne, więc okej, w tym akurat miejscu to się udało, czyli rzeczywiście, ale skąd te pieniądze zabrano? Czy te pieniądze nie zostały zabrane na przykład z kieszeni nauczycieli, którzy teraz za tę samą pensję pracują więcej?
W pewnym sensie tak.
Co chcę powiedzieć, to jeżeli chodzi o tą politykę podwójnej redukcji, to jednym z elementów była właśnie likwidacja tych zajęć pozalekcyjnych, ale co jest ciekawe, dzieci nie mogą chodzić na takie zajęcia, ale już na przykład rodzice jak najbardziej. I tutaj z jednej strony nauczyciele przejęli część tej presji, a z drugiej strony również rodzice przejęli część tej presji i wielu rodziców zaczęło się dokształcać po to, żeby móc tak naprawdę samodzielnie uczyć swoje dzieci. Więc tutaj doszła jeszcze dodatkowo presja na rodzica, którzy często pracują zawodowo, żeby oni również mogli po prostu swoim dzieciom zapewnić taką edukację. Więc no tutaj powiedziałabym, że to się nie udało. Faktycznie czasem szkoły, zwłaszcza już przed samym Gaokao, oferują zajęcia dodatkowe również w weekendy, do późnych godzin. Pamiętam, że w zeszłym roku na chińskich social mediach krążyło takie wideo, gdzie jakiś obcokrajowiec nakręcił ze swojego okna w bloku o godzinie tam, nie wiem, 22 coś, taki budynek z podświetlonymi oknami. I komentował przy tym po angielsku, że czy wiecie, co to jest? Czy to jest fabryka, która właśnie teraz
coś
produkuje? Nie, to jest właśnie liceum. Dzieci tam siedzą i się przygotowują do egzaminów Gaokao. No i właśnie tutaj, czy Gaokao, czy Zhongkao, tutaj pies jest pogrzebany, dlatego że... jeżeli nie zmniejszy się trudność egzaminu, no to nie ma znaczenia, czy dojdzie do likwidacji zajęć pozalekcyjnych. Też jednym z elementów tej dyrektywy było zmniejszenie zadania domowego.
No też.
Ale
tak.
Oczywiście każdy będzie oficjalnie udawał, że nie, zadania domowego jest mniej, ale tak naprawdę rodzice oczekują tego, żeby tego zadania było, domowego było dużo, tak? No bo przecież te dzieci muszą się jakoś przygotować do tych egzaminów, muszą się jakoś nauczyć, no więc jak nie inaczej, jeśli przez to zadanie domowe.
No tak. A w ogóle, jeżeli mówimy o presji nakładanej na rodziców, to ona już jest bardzo duża. Tak naprawdę wszyscy ci rodzice siedzą na różnych takich grupach WeChatowych i są generalnie w tym natłoku informacji, różnych sugestii parentingowych. Wydaje mi się, że to też wpływa na ich stres i zmęczenie, jeżeli właśnie dalej o tym mówimy. Ale z drugiej strony czasem nie idzie to w parze z wiedzą w takich obszarach, które dla nas wydawałyby się oczywiste i mają duże znaczenie. No na przykład mogę powiedzieć o takiej historii od znajomej, która powiedziała mi, że syn jej znajomej, chyba 5-letni, ma taki problem, że on miesza kolejność komponentów słowa, że zamienia po prostu kolejność tych no, słów w słowie, no bo słowa bardzo często w Chinach najczęściej są złożone z dwóch znaków.
To więc tak jakby obcokrajowiec się uczył chińskiego.
Ale dokładnie, bo stąd trochę ta wyniknęła ta rozmowa i właśnie ja to powiedziałem, bo z jakichś swoich doświadczeń jak nauki chińskiej, ona właśnie powiedziała, ale to dziecko tak ma, ale no, w przypadku dzieci chińskich to nie jest takie oczywiste i częste. Ja już czułem, o co może chodzić. No ona powiedziała, że ona, ta matka pytała się nauczycielki, nauczycielka powiedziała, że ona nie jest lekarzem i nie wie w ogóle, co to za dziwna przypadłość. Więc ani matka, ani nauczycielka no, nie mają na ten temat pojęcia. No oczywiście w Polsce i dla mnie też pierwszą rzeczą, na jaką zwróciłbym uwagę, to byłaby konsultacja pod kątem dysleksji.
Tak,
na przykład,
to poradni.
Tak? Ale właśnie no, w Chinach diagnozowanie dzieci pod kątem różnych zaburzeń rozwojowych, mniej bardziej poważnych, jest wciąż bardzo, bardzo rzadkim zjawiskiem.
Biorąc pod uwagę to, jak dużo czasu dzieci spędzają w szkole, jak dużo mają zadania domowego i też cały czas mają lekcje dodatkowe, bo umówmy się, że może nie są to takie korepetycje, jak było to wcześniej, ale oczywiście też tam trzeba, wiadomo, tańczyć, pływać, śpiewać, różne rzeczy robić.
No właśnie, bo to jest dalej legalne.
Bo to jest dalej legalne, więc chodzi o to, że przypominając, jeżeli nie znacie tej dyrektywy, to nie można prowadzić lekcji, zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów kierunkowych. Czyli po prostu nie możemy mieć lekcji matematyki, nie możemy mieć lekcji angielskiego, ale na przykład możemy mieć, nie wiem,
pianino. Chociaż teraz to już bardziej właśnie kuczę, ale
tak.
Ale pianino, kuczę. Pływanie,
no i oczywiście jednym z bezpośrednich efektów tego są zaburzenia snu. I widać w badaniach bardzo wyraźnie, że około połowa chińskich nastolatków w wieku 13 do 17 lat nie śpi wystarczającej liczby godzin w dni powszednie. W dni powszednie oni zdecydowanie chodzą spać za późno, budzą się za wcześnie, nie śpią tyle, ile powinni. Natomiast w weekendy jest znowu taki efekt nadrabiania tego snu i po prostu te dzieci śpią za długo, tak się przerzucają z boku na bok do późniejszych godzin, co oczywiście nie kompensuje deficytu z dni tygodnia, no bo to nie działa w taki sposób.
Nie, te dzieciaki to już się uczy od najmłodszych lat tego, żeby one umiały spać na biurkach.
Tak, ja w ogóle dosłownie też zwróciłam uwagę, że rzeczywiście ja nigdy nie mam takiej potrzeby, żeby na przykład cały dzień odespać tydzień. Nigdy w życiu takiego, nie miałam takiego czegoś, że na przykład budzę się w sobotę po tygodniu pracy i cały dzień leżę w łóżku, a niestety mam wrażenie, że wśród właśnie osób z Chin, wśród moich znajomych to często tak jest. Znaczy, ja się z kimś gdzieś tam umawiam, że to może w sobotę pójdziemy tam i tam, po czym ta osoba do mnie pisze, że nie, ja dzisiaj jednak zostanę w domu, poleżę sobie w łóżku, że cały dzień po prostu siedzi ktoś, leży w łóżku i przegląda, skroluje Douyina.
No, więc właśnie to jest, no niestety, ale niepokojący objaw i w ogóle bardzo ciekawa rzecz, na którą się natknęłam, a mianowicie dwa różne badania, które nie są w żaden sposób ze sobą powiązane. Jedno było wykonane w Korei Południowej, a drugie w Stanach Zjednoczonych na grupach nastolatków, z czego to badanie w Korei Południowej było na dość dużej próbie wykonane. I oba te badania wykazały, że właśnie taki schemat niedosypiania w dni tygodnia, a potem takiego przesypiania tych weekendów i odsypiania u nastolatków jest skorelowany, jest związany ze zwiększonym ryzykiem zaburzeń zdrowia psychicznego w tym skłonności do samobójstwa. Więc to są takie zachowania, które, na które trzeba zwracać uwagę i no raczej trzeba pilnować tego, żeby dzieci spały po prostu dobrze w ciągu całego tygodnia, a nie żeby było taki właśnie taki schemat zarywania nocy w ciągu tygodnia, a potem takiego odsypiania w weekendy, bo no, skutki dla zdrowia psychicznego są wyraźne. Jeżeli chodzi o ten stres, on jest troszeczkę jednak inny od tego, co, z czym mierzą się dzieci na zachodzie i jest to pokazane w badaniach, bo w Chinach głównie ten stres jest związany z presją akademicką, która to presja wynika z intensywnej konkurencji, z wysokich oczekiwań. Takich oczekiwań, które często są internalizowane przez te dzieci. Cały czas mówimy o sytuacji, w której w tej kulturze osiągnięcia akademickie są uważane za taką drogę do sukcesu. Czy faktycznie tak jest, o tym nie. Porozmawiamy za chwilę, ale jest to uważane za coś niezwykle ważnego. I to jest ciekawe, że to nie jest tak, że w Chinach dzieci po prostu nie radzą sobie z nauką, że nie potrafią nadążyć za tempem, że tego jest za dużo. To jest kwestia oczekiwań dotyczących tego, jak one będą sobie radzić. I często, jeżeli mówimy o dzieciach z miast, często jest tak, że te wyniki, one mogą być obiektywnie wysokie, one mogą być dobre. To nie jest tak, że te dzieci mają problemy z nauką na przykład, ale jednak ta obawa tego, że jest tyle ludzi, z którymi musisz konkurować, tyle osób, które po prostu gdzieś tutaj są na twoje miejsce, musisz w tym rankingu być wyżej, to powoduje po prostu, że ten stres jest bardzo duży i który potrafi też oczywiście no, odbierać jakąkolwiek radość też z tego, że się uczymy czegoś nowego i że osiągamy jakieś sukcesy.
No ja bym powiedział, że to też rzutuje, jeżeli postrzegamy właśnie ten proces nauki jako proces już konkurowania ustawicznego z rówieśnikami, to rzutuje na to, jakie mamy relacje z nimi. I to też widzę coraz częściej. Jest kwestia podnoszona przez rodziców. Widzę to też po tym, jakie artykuły oni czasami postują na Wallu, na WeChacie. Zwracają uwagę. Wciąż jest to marginalne zjawisko, ale widzę, że coś się rodzi, pewny przełom taki świadomościowy tego, że dzieci na przykład mimo tego, że spędzają właśnie tak jak powiedziałaś, tak dużo czasu w szkole, one nie budują tam wcale głębokich relacji. Nie mają takiej możliwości, więc tutaj mówimy już o tej perspektywie tego, że na ile w ogóle mamy możliwość gdzieś spuścić trochę tak. Z tego ciśnienia. No, nie możemy tego za bardzo robić przez komunikację z rówieśnikami, ale też, co pokazują badania, te dzieci nie robią tego przez rozmowę z rodzicami, bo ci rodzice też są źródłem tej gigantycznej presji. No, widziałem takie badania, że połowa licealistów w Chinach w ogóle albo bardzo rzadko w ogóle rozmawia z rodzicami, tak? Bo te rozmowy kojarzą się po prostu z odpytywaniem, a jak w szkole, a jak ci idzie, porównywaniem, budowaniem właśnie tych dużych oczekiwań, więc no niestety bardzo często na tej niwie komunikacyjnej te dzieci też są bardzo ograniczone i przez to pozostawione same ze sobą. Z tymi wszystkimi problemami, które się piętrzą na ich głowach.
I tutaj dochodzimy do momentu, w którym jest takie sprzężenie, bo z jednej strony jest ta presja akademicka, która wychodzi ze szkoły i te dzieci są już zestresowane i zmęczone. Z drugiej strony jest również presja, która jest w domu, jest stres, który jest w domu. Pamiętajmy o tym, że ci rodzice też są pod gigantycznym stresem, prawda? Gigantyczną presją też ekonomiczną. Sytuacja na rynku pracy jest coraz cięższa. Być może nawet te osoby nie są bezpośrednio dotknięte tym, co się dzieje, ale już sam fakt tego, że tak dużo o tym się słucha, to naprawdę powoduje, że ludzie zaczynają trochę inaczej patrzeć na pewne rzeczy. Widzę, że na przykład coraz ciężej, coraz rzadziej ktokolwiek mówi o swoich prawach w pracy, bo jest taka myśl, że ojej, a co jeżeli coś powiem nie tak i stracę pracę, a przecież teraz nie da się znaleźć pracy.
Tak, tak.
Niekoniecznie to tak musi realnie być, ale chodzi o to po prostu, jak ci ludzie się czują. I też jak mówimy o nastolatkach, którzy są już w liceum i na studiach, no to tutaj przechodzimy do kolejnej rzeczy, gdzie te osoby włożyły tak dużą energię w to, żeby osiągać sukces akademicki i za chwilę będą musiały wyjść na rynek pracy i ten rynek pracy dzisiaj prawdopodobnie nie da im dobrego zwrotu z tej inwestycji, którą były te lata ciężkiej pracy.
Tak, tak. Nadia, wspomniałaś o tym, że około połowa chińskich uczniów ma jakieś zaburzenia snu. No, w przypadku pracowników tych tak zwanych białych kołnierzyków jest to już 80%. 80% pracowników korporacyjnych w Chinach ma jakiegoś rodzaju zaburzenia snu, więc tak naprawdę osoby, które nie dorobiły się tych zaburzeń w trakcie swoich lat szkolnych czy na uniwersytecie, prawdopodobnie dorobią się ich w pracy. Myślę, że możemy tutaj zacząć od bardzo ciekawej sytuacji, historii, która miała miejsce w roku 2022 i to była decyzja firmy Trip.com, która w Chinach jest znana jako Xiecheng po prostu, no czyli jest to agencja, która też strona internetowa, która zajmuje się sprzedażą biletów lotniczych, rezerwacjami hoteli i tak dalej. Ta oto firma wiosną 2022 roku, czyli to była piękna wiosna, kiedy to my siedzieliśmy zamknięci w domu. No więc Trip.com pozwolił na tak zwany hybrydowy model pracy 3+2, czyli 3 dni z biura, 2 dni z domu. I myślimy sobie, że rzeczywiście no 2022 rok to już jest taki schyłek, koniec pandemii. Wiemy o tym, że od wiosny 2020 roku ten model hybrydowy czy praca zdalna zaczęły drastycznie zyskiwać na popularności. No i w latach 2022-2023 wiele firm przy takim modelu pracy już pozostało, no bo jednak nagle się okazało, że to jest tańsze, nie trzeba opłacać tyle powierzchni biurowej, pracownicy korzystają w domu ze swojego własnego internetu, ze swojego własnego prądu i tak dalej. Czy tak samo się wydarzyło w Chinach? No oczywiście, że nie, bo w Chinach jednak ten rynek pracy jest no wiele bardziej konserwatywny i tutaj jednak no ceni się to, że pracownik musi przyjść do tej pracy, wysiedzieć te godziny, żeby menadżer mógł mu stać nad głową i patrzeć, czy on na pewno pracuje. Chociaż z tym to też akurat różnie w Chinach bywa. I na przykład w USA szacuje się, że po otwarciu, po pandemii, ponad połowa wszystkich pracowników pozostała w modelu hybrydowym, bądź też w całości pracowała z domu. W Chinach praktycznie wszyscy po pandemii wrócili do biura. Nie było czegoś takiego jak na Zachodzie, gdzie po pandemii wiele osób po prostu dalej pracowało z domu, bo okazało się, że jest to bardzo wygodne.
Ale nawet w trakcie pandemii, tak naprawdę poza sytuacjami, w której mieliśmy naprawdę jakieś lockdowny, to wszystkie biura były cały czas otwarte, więc praca zdalna nigdy tutaj tak nie wjechała.
Tutaj? No. W Chinach? No tak, no oczywiście to też pokazuje, jaką siłę mają pracodawcy, bo teraz z tego, co wiem, na Zachodzie też pracodawcy by chcieli, żeby wielu pracowników wróciło do biur. No ale ciężej jest im przeforsować pewne swoje ambicje, natomiast no, w Chinach jest no to tak łatwiejsze.
Ba, no w Chinach przecież w pewnym momencie praca z biura była, no powiedziałabym, że niebezpieczna, no bo wystarczył jeden przypadek w danym budynku i nagle się zamykało wszystkie drzwi i teraz śpicie przez 4 dni, w biurze przyjdą panowie i panie w białych hazmatach i będą wam robić testy i będziecie spali na fotelu biurowym.
Takie sytuacje miały miejsce.
Oj tak, myślę, że możemy tutaj pozdrowić naszą koleżankę Martynę, która pracowała wtedy w Chinach i nieraz takiej sytuacji doświadczyła. No ale właśnie o to chodzi, że też z mojego doświadczenia tutaj ważne jest to wysiedzenie godzin. Trzeba pracować dużo, dużo godzin, trzeba przyjść do biura i siedzieć. Ja też pamiętam na przykład, że w firmie, w której ja miałam staż, było tak, że mogliśmy się spóźnić max 15 minut. Jeżeli spóźniliśmy się więcej, to obcinali nam 2 godziny z pensji. Więc nie było w ogóle mowy o czymś takim jak w ogóle elastyczne godziny pracy, czyli że nie wiem, przyjdziemy sobie godzinę wcześniej i wyjdziemy godzinę wcześniej, czy przyjdziemy godzinę później, no to potem sobie po prostu odrobimy.
One są elastyczne dla pracodawców. No, jeżeli chcesz zostać dłużej, to wtedy jest elastyczność.
To wtedy jest elastyczność, ale jeżeli chcesz przyjść wcześniej i wyjść wcześniej, nie ma opcji. Też pamiętam, że próbowałam kiedyś, bo miałam akurat gości w Chinach z zagranicy i próbowałam jakoś się dogadać, czy mogłabym przychodzić 2 godziny wcześniej i wychodzić wcześniej, żeby mieć trochę czasu z tymi znajomymi. Nie ma takiej opcji. Więc nie, tutaj zdecydowanie nie. No ale właśnie, no bo trzeba się trochę pochylić nad tym, że to jest oczywiście to jest zakorzenione w tej kulturze, że trzeba przychodzić, trzeba siedzieć i wiemy o tym, że ludzie pracują dziołdziołlią, siedzą od 9 rano do 9 wieczorem. Czy naprawdę zdarza się tak, że ludzie do północy potrafią siedzieć w biurze? No ale czy rzeczywiście to jest tak, że ludzie w Chinach pracują dużo, czy wydaje mi się, że nominalnie, godzinowo dużo. Pytanie, czy są w stanie zrobić w tym czasie dużo pracy?
No właśnie, już o tym gadaliśmy kiedyś, że to jest nieefektywne, prawda, że właśnie to wyświadowanie...
W szkołach właśnie.
Tak, i to, dokładnie tak. No więc oni, to jest w ogóle rzecz, że tutaj trzeba zacząć, prawda, że jeżeli oni już od 11 roku życia są przyzwyczajeni do tego, że siedzą w szkole, bo siedzą do godziny 9 wieczorem, no to dlaczego w życiu dorosłym w pracy miało być inaczej? No nie, to nie jest tak, że im coś odebrano, jakąś wolność, którą wcześniej mieli, no jakby to jest cały czas ten sam schemat tak naprawdę. Ale no wiadomo, że człowiek nie jest w stanie efektywnie pracować tam 14 godzin dziennie, no jest to niemożliwe. Ja i tak uważam, że 8 godzin to już naprawdę, umówmy się, że 8 godzin spędzone na takiej pracy biurowej od do, no nie, no tak naprawdę zwykle w tych 8 godzinach to jest powiedzmy tak 5 takiej realnej, efektywnej pracy.
Tak, no i przeglądanie YouTube'a, Facebooka i tak dalej.
Ale tu jakaś przerwa na kawkę, tu coś tam, no wiadomo.
Jak zwykle. No właśnie, ale tak naprawdę też są na to dane i dane pokazują, że chińscy pracownicy nie są produktywni. Chińscy pracownicy mają około połowy, to i tak już są jakby optymistyczne założenia, produktywności pracowników w krajach wysoko rozwiniętych. Ale to nie tylko w Chinach, również w Korei Południowej, w Japonii też ta produktywność nie jest zbyt wysoka. I oczywiście to w Chinach to po części wynika z faktu, że wielu pracowników pracuje w takich sektorach, które jednak nie wkładają tej produktywności do tej gospodarki, ale w dalszym ciągu jednak ta kultura tego, że tutaj jest bardzo hierarchicznie, ta hierarchia w tej pracy jest bardzo silnie zakorzeniona. Mm-hmm. Przez to widzimy tutaj takie sytuacje, jak na przykład fakt, że nie wiem, pracownik siedzi do 22, gdzie ostatnie 2 godziny na przykład gra w jakieś gry, albo siedzi, bo głupio mu wyjść, bo jeszcze menadżer siedzi w swoim biurze i widzi, że tam zapalone światło jest, więc no nie za bardzo można wyjść, bo fajnie, że jak menadżer będzie wychodził, to zobaczy, że ja jeszcze siedzę przy komputerze, pomimo tego, że już od 2 godzin gram w jakieś gry. Więc to są sytuacje, które rzeczywiście tutaj się dzieją i moglibyśmy sobie pomyśleć, że no ale przecież to oni nie pracują wcale tyle, więc czym są tak zestresowani? No ale to wcale nie jest tak, że jeżeli siedzimy w biurze 12 godzin, a z tego pracujemy 6 albo 8, to nie będzie nas to wcale stresowało, no bo fakt tego, że my w tym biurze się znajdujemy przez tak długi czas, te 8, no więcej, 10 tak, czy do 12 godzin, sprawia, że jesteśmy naprawdę zestresowani i przede wszystkim zmęczeni. Szczególnie, że oczywiście granie w gierki wieczorem, ale też ja jak jeszcze miałam tutaj staż, to pamiętam takie sytuacje, że na przykład od rana nie można było się dostać do żadnej kabiny w toalecie, bo ludzie tam spali. Ludzie po prostu wchodzili i drzemali sobie w toalecie pół godzinki, godzinka, tak snu gdzieś właśnie w kabinie w toalecie, no bo nie możemy się wyspać w domu, nie wysypiamy się, więc idziemy do pracy się odbić, żeby nam nie ucięli 2 godzin z pensji i potem idziemy, zamykamy się w toalecie i sobie śpimy.
No to jest wieloaspektowe zjawisko, wielokrotnie o nim mówiliśmy. Na Zachodzie przyjęło się bardzo dużo pisać o tym modelu pracy 996. My też o nim mówiliśmy wielokrotnie, czasem jesteśmy pytani właśnie przez jakieś media polskie, żeby się wypowiedzieć na ten temat, więc no widzimy, że to jest taka kwestia, która się przebiła, może to jest też zgrabne określenie. Tak, tak. I oczywiście ono dotyczy przede wszystkim dużych firm technologicznych w Chinach, ale też ja nie chciałbym, i tak jest, ja sam znam ludzi, którzy pracują według 996, natomiast nie chciałbym, żeby ktoś uległ takiej iluzji, że to są tylko duże, złe firmy, bo tak naprawdę małe i średnie firmy wcale nie są lepsze i to też, jeżeli mówimy o branży technologicznej, no sam słyszałem taka historia, gdzie właśnie każe się tym pracownikom zostawać i dużo później nawet niż do 22, więc no też to jest takie bardzo złożone. Ostatnio akurat czytałem sobie trochę takich opinii, byśmy powiedzieli, z kręgów takich liberalnych pochodzących w Chinach, ludzi, którzy, to jest pokolenie tak naprawdę liberałów, są starsi ludzie, już 60-kilkuletni i oni właśnie często mówią o tym, żeby przeprowadzić takie reformy strukturalne, to jest takie trochę słowo wytrych właśnie, że reformy strukturalne na to, żeby tak naprawdę pozbyć się przedsiębiorstw państwowych, żeby więcej stworzyć miejsca dla tych małych i średnich przedsiębiorstw w Chinach. Zamykając się w tym kontekście, o którym dyskutujemy dzisiaj, ja wcale nie mam wrażenia, znając Chińczyków, że oni wolą pracować w małych i średnich firmach, trochę tak jak w Polsce. No tak naprawdę ludzie wolą pracować w dużych firmach i mimo wszystko te duże firmy oferują im lepszy standard pracy niż te małe i średnie firmy, gdzie też trochę podobnie jak w Polsce, w Chinach przez tę właśnie dużą hierarchiczność jest mniejszą też ochronę prawną pracowników. Jest bardzo często, sam tego doświadczyłem, taka pozycja właśnie pracodawcy i bardzo wysokie przekonanie o samym sobie tego pracodawcy, że ja coś zbudowałem od zera.
Ja daję
dodatku,
pracę.
Daję pracę, że i tam
oni
wchodzi w grę
szanują.
taki właśnie moralny szantaż tych pracowników, mówienie im, że musisz się poświęcić dla tej firmy, coś jej dać, że to nie jest tylko praca, że to jest coś, co my tutaj tworzymy razem, więc no tego jest pełno.
No ale właśnie, możemy pomyśleć, że kończymy pracę, zamykamy laptopa, idziemy do domu i teraz czas na relaks. No wiadomo, wracamy o 22, więc może już nie jakieś hobby, no bo nie pójdziemy na grę w tenisa o 22, ale mamy chociaż czas na relaks, no i teraz niestety muszę tutaj rozgonić cemrzonki, bo tak nie jest. I ostatnio w chińskim internecie też bardzo dużo zaczęło się mówić o tak zwanych niewidzialnych nadgodzinach, czyli takich nadgodzinach, które są związane z odpisywaniem na wiadomości na WeChacie. I to już jest czas, który pracownik spędza w domu, ale spędza go na pracy, no bo musi... może nie tyle otworzyć komputer, ale musi wziąć do ręki telefon, musi przeczytać wiadomości, które zostały w ciągu ostatnich 2 godzin napisane, a ich prawdopodobnie już będzie bardzo dużo i będzie musiał odpowiedzieć, rozwiać jakieś wątpliwości, jeżeli one tam się znajdą i tak dalej. No i z ankiety przeprowadzonej przez taki bardzo duży portal 51job.com, to jest portal, na którym są ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników, wynika, że 85% wszystkich pracowników pracujących w korporacjach w Chinach wykonuje właśnie takie niewidzialne nadgodziny. Także, no słuchajcie, jeżeli myślicie, że największą zaletą pracy na etacie jest możliwość tego, że sobie zamknę komputer o tam 18, nawet o 21, pójdę do domu i będzie fajnie i nic nie będę już musiał robić, to nie. No nie, no w Chinach jest...
Nie, bo WeChat to masz ze sobą zawsze.
Otóż to, w Chinach jest tak samo, nieważne czy prowadzicie swoją firmę, czy pracujecie na etacie, o pracy musicie myśleć cały czas, 24 godziny, bo pracodawca oczekuje, że będziecie odpisywać na wiadomości jeszcze do północy. I co ciekawe, w zeszłym roku Sąd Najwyższy orzekł, że te niewidzialne nadgodziny powinny być pracownikowi wynagradzane i firma powinna płacić za to, że na przykład pracownik jeszcze przez 2 godziny ślęczał nad telefonem i odpisywał na wiadomości na WeCom-ie, ale wiecie, w Chinach wiele firm nie płaci nawet za zwykłe nadgodziny, a co dopiero za to, że siedzisz z telefonem u siebie w domu.
Nie wydaje mi się, że o tym kiedyś mówiliśmy, że tak naprawdę to prawo pracy w Chinach, ono nie odbiega tak bardzo od kodeksów pracy, które są obecne w krajach europejskich, tylko że no, jest kwestia jakby no, dociekania swoich praw.
Prawo pracy czy umowa znaczą o wiele mniej niż wola pracodawcy.
Tak jest.
Tak swoją drogą, jak właśnie powiedziałeś w tym portalu, to jest taka gra słów, że to chodzi o
tak,
to, że
chcę pracę!
Chcę pracę.
Tak,
ale
tak.
Właśnie a propos tego, że chcę pracę, tak też sobie pomyślałem, że z tego wszystkiego też myślę, że możemy przejść do takiego problemu, tego, że ci ludzie właśnie nie chcą pracy. Znaczy oni chcą mieć pieniądze z pracy, ale oni nie chcą pracować i coraz powszechniejszym zjawiskiem jest, ale nie, ja widzę, że ty Nadia się śmiesz, można powiedzieć, że no wszyscy przecież tak mamy, ale jednak uważam, że w Chinach to jest dużo powszechniejsze takie mówienie. Ja to słyszę od swoich równolatków, tak? Ludzi, którzy mają po 30 kilka lat i oni już mówią o emeryturze. I to jest w ogóle fenomen, który jest w Chinach nazwany,
czekają.
Tak? No bo to są te, ci Tuixiu Yibeiyan, czyli tacy, no właśnie, tacy pracownicy przygotowujący się na emeryturę.
Czekujący emeryturę.
Tak, tak powiedzmy. Tak. I właśnie, no, to są ludzie, którzy w kółko myślą o emeryturze, o tym, kiedy właśnie oni będą mogli już skończyć pracę i ile sobie odłożą i mogą nawet już trudno, machną na to ręką, będą pracować to 996, czyli jest tam wymagane, bo te kombinacje cyfr są bardzo różne w chińskim internecie, niektóre są naprawdę śmieszne. To też ma związek z tym, o czym ty napomknęłaś, Nadia, wcześniej, że jest coraz większa presja właśnie na ludzi, którzy mają już po 35-40 lat, że oni zostaną zastąpieni młodszymi pracownikami, a tak. Jeżeli zostaliśmy wyrzuceni z pracy w tym wieku, jesteśmy to tak naprawdę jesteśmy wyrzuceni z rynku pracy.
Tak się mówi,
pracy,
że jest
właśnie...
klątwa 35.
Tak, tak. Więc to też oczywiście ma związek z tym, że w Chinach akurat ludzi, bo no, skupiamy się siłą rzeczy na tych pracach biurowych, to też jest w ogóle dużo większy problem, bo tak naprawdę taką pracę biurową, pracę białych kołnierzyków za mniejsze pieniądze mogą wykonywać ci, którzy pochodzą z przynajmniej relatywnie zamożnych domów i mają miejskie huko. Ale no, jest taki nawet żart w Chinach, że jeżeli pracodawca ma tam do zapłacenia 3,5 czy 4 tysiące pensji, to no, nie może sobie pozwolić na pracownika migranta, co najwyżej na osobę z wykształceniem wyższym. Jest takie właśnie pokazanie, że no, tych ludzi jest tak dużo. Przede wszystkim mówimy tutaj o ludziach z dyplomami koledżów, prawda? Już o tym kiedyś mówiliśmy, o różnicy. Ale mimo wszystko, no, osobach, które kiedyś nie miałyby problemu ze znalezieniem lepiej płatnej pracy, no ale właśnie to już takie nasycenie tego rynku jest spore i tych pracowników łatwiej jest rotować.
No myślę, że możemy teraz przejść sobie do czynników wypalenia zawodowego, no bo na pewno jest to już zjawisko zbadane, oczywiście, i są wyodrębnione takie no, wydarzenia, ukośnik, czynniki, które najbardziej przyczyniają się do tego, że czujemy się w naszej pracy źle i tak naprawdę bardzo chętnie byśmy ją rzucili, no ale niestety potrzebujemy pieniędzy na życie, trzeba coś jeść. No i przede wszystkim punkt numer jeden, który się bardzo często przewija w różnych badaniach, to jest brak przestrzeni życiowej poza pracą. No i teraz pytanie, czy Chińczycy pracujący w korporacji często mają przestrzeń życiową poza pracą? Kiedy 60% z pracowników tych białych kołnierzyków deklaruje, że jeszcze po północy odpisuje na wiadomości z pracy. Tak. Też czytałam bardzo ciekawy artykuł, już trochę odchodząc od tego, w którym było opisane to, jak wiele osób czuję, że nie ma żadnej prywatnej przestrzeni w social mediach, bo na przykład jakaś pracownica korporacji powiedziała, że chciałaby dodać sobie zdjęcie ze swoimi dziećmi na wakacjach, ale zanim ona doda to zdjęcie, to się musi 5 razy zastanowić, bo ona na tym WeChacie, który de facto powinien być jej prywatny, ma klientów, ma kolegów z pracy i tak dalej i ona się najpierw musi zastanowić, czy to jest w ogóle profesjonalne, że ona na przykład, nie wiem, dodaje zdjęcie na swojego feeda, jak siedzi ze swoimi dziećmi tam w kostiumie kąpielowym na plaży. Pomimo tego, że w Chinach nikt nie nosi bikini, te kostiumy są zabudowane, ale wiecie, o co chodzi. Za każdym razem, kiedy chcecie coś dodać na tablicy, zastanawiacie się, czy to jest coś, co chciałbym, żeby moi klienci zobaczyli. I ci ludzie nie mają żadnej przestrzeni, nawet w social mediach, tylko dla swoich znajomych i rodziny.
No dosłownie ja teraz akurat tam, powiedzmy, kupowałem jakąś rzecz i załatwiałem tę sprawę przez WeChata i ta osoba sprzedająca ma dosłownie na WeChacie napisane obok swojego nika po 8 wieczorem nie pracuje, więc ludzie dodają sobie to obok już ników, że tam o 20, 21 tak, tak. czy 22, po prostu nie piszcie do mnie, ja nie pracuję o tej godzinie.
No właśnie, więc tak, to jest bardzo szeroki temat, ale przechodząc do kolejnego, brak zainteresowań czy jakichś zajęć zupełnie niezwiązanych z pracą, które też byłyby w jakikolwiek sposób rozwijające. Na przykład, no że, nie wiem, uczymy się grać w tenisa, albo no zajmujemy się jakimś innym sportem, chodzimy na jakieś zajęcia z języka, nie dlatego, że potrzebujemy go do pracy, albo chodzimy na zajęcia z malarstwa. Bardzo duży wybór tego typu zajęć jest w Szanghaju. Pytanie, czy ci pracownicy mają czas się zapisać na cokolwiek takiego, bo z moich doświadczeń wynika, że jednak nie i że największym zainteresowaniem w cudzysłowie tych osób będzie jednak scrollowanie feedu na Douyinie, no bo jesteś po prostu bardzo, bardzo zmęczony po tylu godzinach pracy i to jest największy relaks, w cudzysłowie również, na który możesz sobie pozwolić, bo to jest jednak niewymagająca rozrywka, a wydaje mi się, że zapisanie się na lekcję gry w tenisa i chodzenie tam o 21 z rakietą na jakiś kort, raz, że jest męczące i wydaje mi się też, że wiele osób, które wychodzą z pracy o 21 w ogóle nie myśli o wysiłku fizycznym, o pójściu na siłownię, tylko one chcą szybko wrócić do domu i położyć się na kanapie i scrollować sobie telefon.
Tak, no nie chcę im się wyjeżdżać i tak dalej, więc wcale ja nie kupuję, właśnie wracając do tego, jak to często się przedstawia w mediach zagranicznych, że tym młodym w Chinach nie chce się pracować, mówi się na przykład właśnie o tym leżeniu płasko, mówi się o tym bailan, czyli właśnie takim pozwoleniu na gnicie. Ja na przykład mam wrażenie, że to są bardziej takie słowa, wytrychy, które wcale nie oznaczają, że młodzi mają pracę w dupie, tylko że właśnie przeciwnie, ona jest dla nich tak wszechobecna, jest tak istotna, że to jest takie przyznanie, że w sumie niech wszystko tam gnije i pali się, to pozwala im zyskać pewien dystans w tej postaci.
Tak, kolejnym punktem jest oczywiście niewyspanie. Jeżeli pracownicy są niewyspani, to jest to dowiedzione, że prawdopodobnie szybciej będą z tej pracy niezadowoleni, będą się wypalali zawodowo i nie będą chcieli. Znaczy, no będą po prostu chodzić do pracy niechętnie. Więc, jeszcze jedna rzecz. Brak możliwości wyrażenia swoich emocji i opinii w pracy. I to jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo w kontekście tej pracy w Azji, w krajach Azji Wschodniej, nie tylko w Chinach, to jest, może być bardzo duży czynnik, no bo w Chinach, jak ktoś pracował, to wie, że, znaczy być może jeżeli to były osoby z zachodu, to trochę inaczej traktowały to, co można powiedzieć menadżerowi, a co nie, ale Chińczycy jednak są od małego uczeni tego, że jeżeli ktoś jest wyżej w hierarchii, to nie można
wszystko
powiedzieć,
się przełyka.
Panie menadżerze, to jest zły pomysł. Nie ma takiego czegoś, tylko pan menadżer mówi, my myślimy, że to złe, nie ma, trzeba robić.
Tak czasem się podnosi nawet, że jeżeli mówiąc o rządach Chin, że właśnie patrząc z takiej perspektywy na to, że Xi Jinping jest teraz takim szefem właśnie kraju, taką jednoosobowo decydującym człowiekiem, że trochę tak jak w chińskiej firmie, no, nikt nie ma odwagi mu powiedzieć, a może to jest zły pomysł, albo tamto jest zły pomysł.
Ja
oczywiście to, znaczy, takie różnego typu sugestie są podnoszone zupełnie poważnie, natomiast no, myślę, że to są kwestie właśnie takiej kultury i tej specyficznej hierarchiczności.
Tak, ale to jest rzeczywiście to, brak kontestowania decyzji z góry jest tutaj bardzo silnym czynnikiem kulturowym, który bardzo dobrze, bardzo mocno siada akurat w tej części świata, nie tylko w Chinach, ale no, jak sobie widzicie, że tutaj brak przestrzeni życiowej poza pracą, brak możliwości wyrażenia sprzeciwu, to niewyspanie, to tutaj wszystkie te punkty tak naprawdę bardzo dobrze siadają w Chinach i fakt tego, że ta kultura pracy jest tutaj jaka jest, jest bardzo dużym argumentem dla wielu osób, żeby z Chin wyemigrować. Nie tylko z Chin, ale również z krajów pobliskich. Też bardzo często widziałam takie opinie wśród osób z na przykład Korei Południowej, które mówiły, że wyjechały do krajów zachodnich tam żyć, bo kultura pracy jest mniej toksyczna niż w ich kraju rodzimym. No też kolejną rzeczą są oczywiście urlopy. Bardzo mało urlopu w Chinach dla osób młodszych, to jest tam 5 do 10 maksymalnie dni i ludzie też tych urlopów nie biorą, też wiele razy o tym mówiliśmy. Pomijane doszczętnie praktycznie zdrowie psychiczne, bo przecież tutaj nikt się tym za bardzo nie przejmuje, albo usłyszycie, że Chińczycy to są silni psychicznie, tutaj nikt nie ma depresji. Te wszystkie te czynniki sprzyjają temu, żeby ludzie byli wypaleni, zmęczeni i nie chcieli dalej pracować. I myślę, że żeby tak bardziej optymistycznie zakończyć tę część, mogę powiedzieć o tym, jakie były wyniki tego eksperymentu, no bo minęły już 2 lata od tego, kiedy TripCom wprowadził możliwość pracy tego modelu hybrydowego, czyli 3 dni z biura, 2 dni z domu. No i wyniki oczywiście były pozytywne, ojej. Dzisiaj ponad 70% wszystkich tych pracowników firmy pracuje właśnie w takim modelu hybrydowym, ale też nie jest on taki elastyczny, o jakim jakbyśmy myśleli, no bo zasady są takie, że można sobie wybrać, żeby pracować z domu w środę i piątek, bądź też tylko w piątek. Czyli to nie jest tak, że możemy sobie wybrać, które dni chcemy pracować z biura, a które z domu, tylko jeżeli ktoś nie chce pracować z biura, to może pracować z domu albo 1 dzień, albo 2 i to będzie albo i środa i piątek, albo wyłącznie piątek, więc tak naprawdę no jest to mniej liberalne, niż byśmy sobie myśleli, ale wyniki są takie, że wielu z tych pracowników deklaruje, że zyskało w te dni, w które nie musi jechać do biura, około godziny snu. No i wielu z tych pracowników, szczególnie ci, którzy mają dzieci, bo rzeczywiście większość osób, które zdecydowały się na ten model hybrydowy, to są osoby urodzone w latach 90. i potem zerowych, no, młodsze osoby. To są już bardzo często osoby, które mają dzieci i mówią, że rzeczywiście też zyskały czas dla swoich dzieci. No i na przykład w środę i w piątek są w stanie rano wstać i na przykład zaprowadzić swoje dzieci do szkoły.
Jednak jest już taka coraz większa świadomość tego i w internecie, i w mediach tradycyjnych, no nawet język, takie określenia, które były takim, no, takimi sloganami kultury zapierdolu w Chinach, takie właśnie, że takie fendou, że trzeba mocno, ostro i do przodu, że one trochę zmieniają swoje konotacje, już tak. nie są tak powszechne.
Nie są tak pozytywne.
Nie są pozytywne, właśnie tak. O to chodzi, tak? Nie chodzi o to, żeby tutaj każdy się obijał, ale właśnie o to, żeby, jeżeli faktycznie mówimy o podniesieniu produktywności, żeby jednak robić to z głową i uczyć się ze swoich doświadczeń.
Tak, no żeby była przede wszystkim jakaś rozdzielność pomiędzy życiem zawodowym a życiem prywatnym, tak. Żeby ludzie mogli zamknąć komputer i rzeczywiście iść do domu, albo iść na lekcję tenisa, albo pobawić się z dzieckiem, bo w tym momencie nie ma na to czasu.
No i żeby też mogli oczywiście nie najgorzej w tej pracy zarobić. No dobrze, więc wydaje mi się, że możemy tutaj postawić kropkę. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to zachęcamy, żeby wchodzić na naszego Patronite'a, patronite.pl/maopowiedziane, żeby dołączać do naszego Discorda. Cóż, chyba usłyszymy się następnym razem za 2 tygodnie, bo akurat takie tutaj są przetasowania zawodowe właściwie.
Ojej, co za ironia.
Że tak.
Musimy się skupić na pracy, no więc właśnie. Nie będziemy nagrywać za tydzień.
Więc praca priorytetem. W takim razie wrócimy chyba za 2 tygodnie.
Tak.
Z Szanghaju żegnają się z wami wasi prowadzący Piotr Sochoń,
Nadia Urban
i Weronika Truszczyńska. Do usłyszenia.